A jest z nami Marta Pietrzykowska z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Czy to jest dobry czas na organizowanie protestu?
Myślę, że tak, dlatego że sytuacja w ochronie zdrowia nigdy nie była tak zła, jak jest w tym momencie.
No, ale jesteśmy w środku pandemii, walczymy z wirusem, a Porozumienie Rezydentów zaczyna właśnie teraz protest. Na razie były zaduszki pod szpitalami, pod przychodniami, paliliście znicze. Pytanie, co dalej?
Dalsze nasze działania tak naprawdę zależą od reakcji rządu na to, co robiliśmy do tej pory, na to, co będziemy za chwilę robić. W tym momencie nie odchodzimy od łóżek pacjentów, cały czas pomagamy, cały czas ratujemy ich, no ale nie wykluczamy takiej możliwości, że może dojść do strajku po prostu, bo sytuacja jest bardzo napięta.
Nie wyklucza pani możliwości, że lekarze odejdą od łóżek pacjentów, bo powiedziała pani, na razie tego nie robimy.
My robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby tym pacjentom pomóc, ale niestety ostatnie działania rządzących bardzo skutecznie nam to utrudniają i to jest ten problem. No niestety w pewnym momencie już może dojść do takiej sytuacji, że po prostu nie będziemy dużej części pacjentów w stanie pomóc w ogóle.
Ale czy możecie podjąć decyzję, zaczynamy strajk, odchodzimy od łóżek pacjentów?
Pacjenci w stanie zagrożenia życia w przypadku strajku na pewno będą zaopiekowani, no ale w tym momencie już jest taka sytuacja, że po prostu część pacjentów nie otrzymuje takiej pomocy, jaką powinni otrzymać z powodu niewydolności systemu.
Ja rozumiem, ale tutaj mówimy o czymś innym. Ja pytam o jasną, świadomą decyzję młodych lekarzy, rezydentów, którzy na razie mają hashtag w internecie leczymy mimo wszystko. Czy pani może uspokoić nas wszystkich, słuchaczy, potencjalnych pacjentów, że dopóki jest pandemia, to nie będzie strajku w ochronie zdrowia zaczętego przez na przykład Porozumienie Rezydentów?
My byśmy bardzo chcieli, żeby do tego strajku nie doszło, ale to wszystko zależy od reakcji rządzących. Dlatego, że obecna strategia, którą prowadzi Ministerstwo Zdrowia, no niestety nie jest wystarczająca do tego, żeby tym pacjentom zapewnić pomoc, więc część pacjentów tak czy tak pomocy po prostu nie otrzyma, nie z tego względu, że my tego nie chcemy zrobić, tylko że po prostu nie jesteśmy w stanie.
No, zapowiadając swoją akcję, piszecie w internecie tak. Oszukano nas, gdyż wbrew obietnicom nie przygotowano dla nas zabezpieczenia w środki ochrony indywidualnej, ani też w środki i zasoby pozwalające na efektywne leczenie pacjentów. To wyjaśnijmy. Nie ma środków ochrony osobistej, na przykład w pani szpitalu, w tym, w którym pani pracuje, do tej pory pracowała?
To znaczy, otrzymujemy bardzo dużo sygnałów ze szpitali z całej Polski tak naprawdę o tym, że tych środków brakuje, że te środki są tworzone prowizorycznie, że tak powiem domowymi sposobami, że na przykład otrzymują medycy maski bez certyfikatów, bez, że tak powiem, zastosowania medycznego. Jest ciężko z tym w wielu szpitalach.
Marta Pietrzykowska z Porozumienia Rezydentów jest z nami. Często boi się pani w pracy?
Powiem szczerze, że moment największej paniki był na początku pandemii, dlatego że tak naprawdę nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. A teraz już troszeczkę więcej wiemy na temat tego wirusa, na temat tej choroby. No ale niestety sytuacja jest troszeczkę bardziej dramatyczna. I w tym momencie boimy się bardziej o pacjentów i o to, jak to dalej wszystko się rozwinie.
Kiedy młodzi lekarze opisują, jak wygląda dzisiaj sytuacja w szpitalach, piszą na przykład o karetkach czekających z pacjentami na podjazdach przed szpitalami, ale też o pacjentach czekających na podłodze lub w garażach izb przyjęć, bo nawet miejsce na kolejkę się wyczerpało. To jest naprawdę powszechny widok? Czy to są jednak przypadki, które się zdarzają, które są oczywiście bardzo przejmujące i w oczywisty sposób wywołują emocje?
Panie redaktorze, szpitale nie są z gumy. Po prostu. I tych pacjentów możemy przyjąć określoną ilość i po prostu nie damy rady tego ani przyspieszyć, ani w żaden sposób zwiększyć nagle miejsca w szpitalu, żeby tych pacjentów przyjmować. I tak, takie obrazki się pojawiają. Pojawiają się obrazki karetek stojących kilkanaście godzin pod izbą przyjęć.
Tak, ale to są pojedyncze przypadki, czy rzeczywiście tak to wygląda w całym kraju i otrzymujecie telefony z przeróżnych szpitali w całej Polsce?
W ostatnim czasie bardzo popularne w internecie były takie nagrania z karetek w Warszawie, które tak naprawdę nie miały gdzie pacjenta zawieźć. To jest w tym momencie już nagminne, dlatego że po prostu nie ma miejsc.
To słyszy pani i widzi pani statystyki podawane przez premiera, przez ministra zdrowia, przez rząd. Na przykład liczba wolnych łóżek covidowych na poziomie ponad 30%, liczba wolnych respiratorów na poziomie mniej więcej 25% wszystkich dostępnych dla pacjentów z COVID.
Ja mam troszeczkę takie wrażenie, że ta liczba respiratorów, która jest podawana przez Ministerstwo Zdrowia, nie do końca odpowiada temu, co faktycznie w rzeczywistości jest. Dlatego, że te respiratory często są zepsute i to jest bolączka tak naprawdę ochrony zdrowia nie od dzisiaj, nie od wczoraj, tylko od wielu lat, że też walczymy z niedoborem sprzętu. Te respiratory też często są na oddziałach na przykład położniczych, gdzie pacjenta wymagającego intensywnej opieki z COVID-19 nie położymy tak naprawdę.
Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że dnia 2 listopada stwierdziliśmy zgon systemu ochrony zdrowia. Tak piszecie przy okazji swojego protestu, a ktoś w internetowym komentarzu odpowiada w ten sposób. Który to zgon z kolei? Po pewnym czasie nawet zgony nie działają.
Powiem szczerze, że no, sytuacja w ochronie zdrowia od dawna jest zła i my też o tym mówiliśmy już przy głodówce, przy jakichś innych naszych akcjach. Nigdy nie była tak zła jak teraz. Naprawdę jest po prostu dramatyczna w tym momencie.
Marta Pietrzykowska jest naszym gościem. Będziemy rozmawiali dalej w portalu interia.pl i na rmf24.pl. Słuchaczom dziękujemy i czekamy na was w sieci.
Dziękujemy.
Marta Pietrzykowska nieustająco z nami. Mówiła pani niedawno tak. Jesteśmy całkowicie nieprzygotowani do drugiej fali koronawirusa. Nie ma rąk do pracy, środków ochrony, nie ma leków, brakuje wszystkiego. Sytuacja jest dramatyczna. Teraz też pani mówi, że sytuacja jest dramatyczna. To spróbujmy powiedzieć, czego pani zdaniem i pani kolegów i koleżanek zdaniem brakuje dzisiaj przede wszystkim w szpitalach.
Przede wszystkim brakuje nam jasnych procedur, brakuje nam jasnego postępowania ze strony Ministerstwa Zdrowia. Jesteśmy, że tak powiem, na granicy już w tym momencie, także oczekujemy tego, że Ministerstwo Zdrowia podejmie realne działania, a nie doraźne.
No w ministerstwie też mówią, że jesteśmy na granicy i każą zapinać pasy bezpieczeństwa, bo zbliżamy się do ściany. Czy codziennie tak mniej więcej około godziny 10:30 sięga pani po telefon albo zagląda do internetu, żeby sprawdzić te najnowsze dane, najnowsze statystyki z Ministerstwa Zdrowia, jeśli chodzi o liczbę zakażeń?
Powiem szczerze, że nie zawsze mam na to czas po prostu, ale zazwyczaj gdzieś na oddziale wśród kolegów raczej szybko taka informacja przechodzi.
Ile razy od początku pandemii pomyślała pani, szpital to jednak nie jest miejsce dla mnie? Chyba źle wybrałam.
Powiem szczerze, że ja jestem jeszcze na początku mojej drogi zawodowej tak naprawdę. Więc jeszcze nie zdążyłam aż tak bardzo odczuć tego kryzysu jak moi starsi koledzy, ale są statystyki, które mówią o tym, że nawet 30% lekarzy planuje albo ograniczyć swoją pracę, albo całkowicie odejść z pracy w publicznej ochronie zdrowia.
A ile osób z personelu w szpitalu, w którym pani do tej pory pracowała, wypadło z grafiku z powodu koronawirusa?
Powiem szczerze, że konkretną liczbę ciężko jest mi podać, ale jest to bardzo duży odsetek. Praktycznie większość z nas była już na kwarantannie, ewentualnie izolacji w tym momencie i ten jakby odsetek zakażonych wśród pracowników ochrony zdrowia jest naprawdę duży.
Jak wygląda wtedy łatanie dziur w grafiku w szpitalu, w którym personel zmaga się z zakażeniami?
No niestety personelu nie przybędzie, bo takiej cudownej maszyny do rozmnażania personelu medycznego nie ma. Po prostu koledzy muszą wziąć dyżur za osobę, która z grafiku wypadła.
To ile godzin zdarzyło się pani miesięcznie przepracować, w związku z tym, że trzeba było przepracować swoje godziny, ale też być może koleżanek i kolegów?
No ja znam osoby, które mają na przykład po 15 dyżurów w miesiącu, 17 dyżurów. To jest częściej niż co drugi dzień tak naprawdę spędza się dobę w szpitalu.
24-godzinnych dyżurów, rozumiem.
Oczywiście.
No, mówi pani, że nie ma sposobów na to, żeby przybyło lekarzy. No jednak pewnie jakieś są. Na przykład czeka pani na lekarzy z zagranicy?
Powiem szczerze, że słyszałam o takim pomyśle. Nie jestem do końca pewna, czy to jest dobry pomysł, ponieważ uwzględniał on to, że jednak musi być nadzór jakiegoś lekarza z polskim prawem wykonywania zawodu nad taką osobą, która przyjedzie z zagranicy, co tak naprawdę nie do końca rozwiązuje kwestię niedoboru, no bo mimo wszystko ten lekarz musi nadzór sprawować, prawda?
A może jest tak, że przynajmniej dla części lekarzy ci zagraniczni medycy są postrzegani jako swoista konkurencja, która pojawi się za chwilę na rynku?
Być może tak jest, niewątpliwie tak jest, ale sytuacja w ochronie zdrowia jest tak dramatyczna, są tak duże niedobory już od dawna, że myślę, że ta konkurencja nie jest tak naprawdę aż tak znacząca.
Najpóźniej w poniedziałek w szpitalach mają się pojawić żołnierze, którzy mają pomagać w monitorowaniu wolnych łóżek covidowych. Liczy pani, że to usprawni pracę naszych szpitali?
Nie mam do końca przekonania, czy to będzie działać, dlatego że tak naprawdę strategia Ministerstwa Zdrowia nie uwzględnia tego, jak dokładnie miałoby to wyglądać, jaka byłaby procedura, co ci żołnierze mieliby robić.
Bo ministerstwo tłumaczy, mają obsługiwać elektroniczny system ewidencji łączący szpitale z Narodowym Funduszem Zdrowia.
No dobrze, tylko czy ci żołnierze będą chodzić po oddziałach i szukać tych łóżek, które podobno lekarze ukrywają?
No to już pytanie nie do mnie, ale rozumiem, że w każdym szpitalu są jakieś procedury, gdzie takie informacje da się zbierać. Minister tłumaczy, że chodzi o to, żeby te informacje zbierał nie lekarz, który może pomagać w tym czasie pacjentowi, tylko żeby tych lekarzy odciążyć od papierkowej roboty.
Odciążenie od papierkowej roboty to jest akurat jeden z naszych postulatów już też od dłuższego czasu. Zresztą był też zawarty w porozumieniu w 2018 roku.
Może dlatego minister zdrowia mówi, że właśnie szpitale zgłaszały taką potrzebę i chciały, żeby ktoś pomógł te łóżka monitorować.
Jeżeli żołnierze będą do tego przygotowani i wykwalifikowani w tym kierunku, to jak najbardziej odciążenie z biurokracji na pewno nam bardzo pomoże.
Czy ktoś panią namawiał do pracy w szpitalu tymczasowym?
Nie, póki co nie otrzymałam takiej propozycji.
Chcesz włączyć się do wyjątkowej walki z koronawirusem i pomagać chorym? Masz wykształcenie medyczne? Nie boisz się nowych wyzwań? Dołącz do nas. Tak kusi medyków Szpital Narodowy na Stadionie Narodowym w Warszawie. Panią nie skusił?
Powiem szczerze, że absolutnie mnie nie skusił. Z jednego względu nie jestem przekonana, czy to będzie do końca dobre rozwiązanie. Przede wszystkim jest organizowane doraźnie, jest organizowane na szybko, jako gaszenie pożarów, jak większość działań Ministerstwa Zdrowia w ostatnim czasie.
Ale dlaczego pani nie ma pewności, że to będzie działać? Znaczy, co budzi pani wątpliwości?
Tak naprawdę jest to ogromna inwestycja pochłaniająca ogromne pieniądze. wymagała zbudowania całej bazy łóżkowej i przede wszystkim na przykład takich rzeczy jak instalacja tlenowa, bo większość pacjentów hospitalizowanych z COVID-19 wymaga tej tlenoterapii. To są ogromne koszty, które tak naprawdę można było przeznaczyć na coś innego i zainwestować je troszeczkę lepiej.
No dobrze, ale jeśli nie szpitale tymczasowe, to co? Jakie jest inne rozwiązanie, które należało wziąć pani zdaniem pod uwagę?
Pamiętajmy też o tym, że w tych szpitalach tymczasowych musi ktoś pracować. Czyli tak naprawdę musimy zabrać personel z innych szpitali i po prostu przenieść go do tych szpitali tymczasowych.
Rozumiem, ale pytanie konkretne, od którego pani teraz ucieka. Jeśli nie szpitale tymczasowe, to co należało innego zrobić? Jak inaczej ten system zorganizować, żeby pomóc pacjentom, którzy tej pomocy oczekują i potrzebują? I za chwilę będą potrzebować, bo będzie ich na pewno więcej.
Być może zwiększenie bazy łóżkowej w istniejących już szpitalach, ewentualnie...
W jaki sposób, przepraszam, bo przed chwilą rozmawialiśmy o tym, że nie są z gumy te szpitale, że nie da się ich powiększyć. W jaki sposób zwiększyć bazę łóżkową w obecnych już szpitalach?
Ja troszeczkę nie rozumiem pomysłu tworzenia szpitali polowych w takich obiektach jak na przykład Szpital Narodowy, czy w Krakowie Hala Expo. W momencie, kiedy w Krakowie mamy do dyspozycji szpital uniwersytecki, budynek po starym szpitalu, który w tym momencie stoi pusty, no bo rok temu szpital się przeniósł do nowego budynku. W Warszawie stoi szpital południowy, który też stoi pusty na razie. Te budynki są już przystosowane do tego, żeby przyjmować pacjentów, żeby tak naprawdę udzielać świadczeń zdrowotnych. W Szpitalu Narodowym wszystko jest budowane od nowa i wszystko jest na szybko.
Jest jednak coś, co łączy i Stadion Narodowy, i te szpitale, które pani wymienia. Tam do tej pory nie było lekarzy, którzy mogliby się zajmować pacjentami. I tu trzeba tych lekarzy znaleźć do pracy, prawda?
Jak najbardziej. No bez lekarza niestety taki szpital nie będzie działał.
Mniej zawałów, mniej udarów, mniej nowotworów. Oczywiście na papierze tak jest w ostatnich miesiącach, bo życie nie znosi próżni. Część pacjentów się nie zgłasza, część odsuwa badania na później. Część opowiada też o tym, że trudno się dostać po prostu do lekarza. Czy Porozumienie Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy ma pomysł, jak sobie z tym problemem poradzić? Co trzeba zrobić, żebyśmy sobie poradzili z tym kłopotem?
Myślę, że przede wszystkim jasna strategia działania w tym momencie, jasne wytyczne co do tego, gdzie ci pacjenci mają się kierować, bo to też nie jest takie oczywiste w ostatnim czasie niestety. Myślę, że to na pewno by pomogło też pacjentom, którzy boją się po prostu iść do szpitala, bo boją się koronawirusa.
No, wytyczne są takie z Narodowego Funduszu Zdrowia, żeby odwoływać w miarę możliwości zaplanowane wcześniej operacje. Kiedy pani patrzy na szpitale, te, które pani zna, to rzeczywiście te zabiegi są po prostu odwoływane, przesuwane na kiedy indziej?
No, akurat w szpitalach, które ja znam, zabiegi planowe po prostu się nie odbywają. Nie ma na to warunków w tym momencie, nie ma na to personelu. No, niestety, w tym momencie po prostu całą naszą energię pochłania walka z koronawirusem.
Słyszała pani dzisiaj premiera, który mówił tak, nigdy w historii ostatnich lat tak wiele osób nie zawdzięczało tak wiele, tak niewielu lekarzom, pielęgniarkom, diagnostom, wszystkim pracownikom służby zdrowia. Dziękujemy za to, że jesteście przy pacjentach, że dzięki wam czujemy się bezpieczniej. To są ważne dla pani słowa?
Myślę, że za słowami muszą iść jeszcze czyny, a tych niestety nie widać w ostatnim czasie.
Czyny, czyli czego konkretnie pani oczekuje od polityków podejmujących decyzje dotyczące systemu ochrony zdrowia?
Nasze postulaty od dawna są takie same. Liczymy na to, że w 2021 roku finansowanie ochrony zdrowia wyniesie co najmniej 6,8% PKB i będzie rosnąć w kolejnych latach i w końcu osiągniemy tak naprawdę europejską średnią.
No, słyszy pani chociażby postulaty strajku kobiet. Tam się pojawia finansowanie zdrowia na poziomie 10% PKB i to już teraz, natychmiast, jeszcze w tym tygodniu. Dlaczego wy walczycie tylko o 6,8%?
Jeżeli byłoby to możliwe, to jak najbardziej byśmy chcieli, żeby to było 10%, nawet i jutro. No niestety wiemy, jaka jest sytuacja, wiemy, że też pandemia pochłania ogromne koszty, nie tylko w ochronie zdrowia, ale także w innych sektorach. Chcielibyśmy, żeby te finansowanie rosło systematycznie po prostu.
Podpisała się pani pod listem otwartym około 1000 lekarzy i lekarek do sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To był list opublikowany jeszcze przed decyzją Trybunału dotyczącą aborcji. I w tym liście jest na przykład taki fragment. Uchylenie dopuszczalności przerywania ciąży postawi lekarzy w sytuacji, kiedy to cierpienie będą musieli zadawać lub przedłużać wbrew woli pacjentki i ze świadomością możliwych powikłań. To działanie stoi w sprzeczności z zapisami kodeksu etyki lekarskiej. Zdecydowanie sprzeciwiamy się wymuszaniu na lekarzach i lekarkach takiego postępowania. Jesteśmy po decyzji Trybunału. Czy teraz, pani zdaniem, lekarz powinien odmówić wykonania aborcji z powodów embriopatologicznych, kiedy ten wyrok będzie opublikowany, czy też wykonać ten zabieg, argumentując swoją decyzję kodeksem etyki lekarskiej?
Panie redaktorze, bardzo nie chciałabym poruszać tego tematu, ponieważ on zahacza nie tylko o ochronę zdrowia, nie tylko o kodeks etyki lekarskiej, ale także o sprawy światopoglądowe. Jestem tutaj dzisiaj jako porozumienie rezydentów i chciałabym rozmawiać jednak o ochronie zdrowia, a takie sprawy możemy pozostawić na później.
Rozumiem, aczkolwiek zadaję to pytanie tylko dlatego, że podpisała pani ten list otwarty.
Oczywiście, jednak są to moje prywatne poglądy, a nie stanowisko porozumienia rezydentów.
Jasne, ale wyrażone poglądy publicznie. Marta Pietrzykowska z Porozumienia Rezydentów Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy była naszym gościem. Bardzo dziękuję. Marcin Zaborski,
dziękuję
do zobaczenia.
Bardzo.